przed nami już godziny do właśnie kanonizacji ojca świętego Jana Pawła II. Także dzisiaj audycja Szukając Słowa Bożego się rozpoczyna i ona będzie też powtarzana pewnie rano w niedzielę, w tym szczególnym dniu. Mamy 18 minut po godzinie 18. Słuchają Państwo Radia Maryja. W naszym studio już witamy gościa, ksiądz dr Marcin Kowalski, Instytut Nauk Biblijnych Katolicki, Uniwersytet Lubelski. Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże Państwu.
No właśnie, prosimy o wprowadzenie do naszej audycji i do czytań, które będziemy słyszeć.
Rozpoczniemy zapewne, jak zazwyczaj, modlitwą do Ducha Świętego. Tę niedzielę, najbliższą niedzielę, w którą czeka nas wielka uroczystość kanonizacji naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. To równocześnie druga niedziela wielkanocna, czyli niedziela, która zamyka oktawę Wielkiej Nocy, świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Oktawę, czyli jeden wielki, radosny dzień, w trakcie którego przeżywaliśmy największą z tajemnic naszej wiary chrześcijańskiej, tajemnicę powstania zmartwych Jezusa. Kolekta tej niedzieli będzie mówiła o tym, że wciąż prosimy, abyśmy pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest duch, który nas odradza i jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. To jest wciąż modlitwa o to, abyśmy jeszcze głębiej weszli czy zanurzyli się w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W tę niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, gdybyśmy chcieli prześledzić wszystkie słowa, czy kluczowe słowa, jakie pojawiają się nam w liturgii słowa, tylko raz znajdziemy tam słowo miłosierdzie. Pojawi się w drugim czytaniu z listu świętego Piotra. Najczęstszym słowem, które będzie się pojawiało w naszej liturgii, które będzie docierało do naszych uszu, jest Jezus i Pan. To wciąż jest tajemnica, która objawia, czy zmartwychwstanie, to wciąż tajemnica, która objawia, kim właściwie jest Jezus. To już nie tylko nauczyciel, rabin, to już nie tylko ktoś, kto mówi do nas, kieruje do nas swoje słowo, ale to prawdziwy Pan, Zbawiciel i Sędzia żyjących i umarłych. Jezus w trakcie tych świąt Wielkiej Nocy jawi nam się po prostu jako Pan naszego życia. Równie często obok słowa Pan będzie padało słowo uczniowie w liturgii słowa, odmieniane przez różne formy gramatyczne wraz z imieniem Tomasz. To uczniowie właśnie uczą się prawdy o zmartwychwstałym, odkrywają ją krok po kroku i ostatecznie są świadkami prawdy o zmartwychwstałym. Jezus będzie im tę prawdę sam odkrywał, stąd bardzo często w liturgii będzie się pojawiało słowo rzekł, mówić. Podsumowując te wszystkie słowa, które pojawiają nam się w naszej liturgii, będziemy zaproszeni wciąż do tego, aby w tę niedzielę, drugą niedzielę Wielkiej Nocy, niedzielę Miłosierdzia Bożego, odkrywać tego, który przychodzi do nas jako Bóg miłosierny, tego, który złamał potęgę śmierci, który ofiaruje nam nowe życie. Te spotkania z miłosiernym będą opisywane także w kluczu ludzkiej drogi człowieka czy ludzi, którzy szukają mozolnie, odkrywają prawdę o nim. Nie boją się pytać, nie boją się także wątpić, jak Tomasz, który staje jako postać centralna naszej Ewangelii. Więc jeśli mielibyśmy jakiś tytuł roboczy, czy moglibyśmy jakiś tytuł roboczy nadać tej niedzieli, to byłyby to spotkania z miłosiernym i odpowiedź na pytanie, gdzie można spotkać miłosiernego Pana, dawcę życia. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Bracia trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Oto słowo Boże. Pierwsze czytanie, które usłyszymy w trakcie niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, ale także niedzieli Miłosierdzia Bożego, to czytanie z Dziejów Apostolskich. Dzieje apostolskie to dzieło napisane przez ewangelistę Łukasza około roku 80, tak się przyjmuje. Wydarzenia, które opisuje nam dzisiaj Łukasz, mają miejsce w Jerozolimie po zesłaniu Ducha Świętego. Dzieje apostolskie w zarysie, przypomnijmy sobie, o czym opowiadają, opisują przede wszystkim rozwój i wzrost młodego kościoła chrześcijańskiego. Ten kościół rodzi się z tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa oraz, co Łukasz opisuje na początku swojego dzieła, z zesłania Ducha Świętego. Pierwszych 12 rozdziałów Łukasz poświęci historii kościoła w Jerozolimie i misji Piotra. Będzie w nich widać, jak Piotr najpierw kieruje się ku judeochrześcijanom, ale stopniowo dobra nowina przekracza granice Izraela i wychodzi ku poganom. Od rozdziału 13 uwaga Łukasza skupi się na świętym Pawle, czyli apostole pogan. Dzisiaj słyszymy w liturgii zakończenie drugiego rozdziału, który rozpoczyna się od opisu Ducha Świętego i pierwszych wystąpień apostołów, a później opisuje się owoce tego wydarzenia. Powstaje wspólnota chrześcijańska, ona rośnie, powiększa się aż o 3000 osób, aż tylu ich przyjmuje naukę i zostaje ochrzczonych. Dzisiejszy króciutki fragment z drugiego rozdziału opisuje, jak ta wspólnota żyje, na czym się opiera. Widać także, jak w tej wspólnocie objawia się miłosierny Bóg. To jest to pierwsze miejsce i pierwsza odpowiedź na pytanie, gdzie spotkać miłosiernego. On jest obecny tutaj, we wspólnocie pierwszych chrześcijan, którzy, jak pisze Łukasz, po pierwsze trzymają się mocno nauki apostołów. W tłumaczeniu polskim używamy słowa trwali mocno w nauce apostołów. Dosłownie w tekście greckim, w tym słowie, z którym mamy tu do czynienia, opisuje się kogoś, kto chwyta mocno jakiś przedmiot lub trzyma się mocno czegoś. Nauka apostołów dla pierwszej wspólnoty jest jak kompas, jest jak busola, jest jak coś, co pomaga im utrzymywać równowagę i kroczyć w tym życiu. Opisuje się ich jako żyjących w braterskiej wspólnocie, koinonia. Ta wspólnota przede wszystkim polega na łamaniu chleba. Łamanie chleba to takie techniczne wyrażenie u świętego Łukasza, które opisuje Eucharystię. Tej wspólnocie towarzyszy także nieustannie modlitwa. Zaraz potem Łukasz pisze, jak wspólnota pierwszych chrześcijan ma moc czynienia cudów i znaków. Chrystus, odchodząc z tego świata, zapowiadał, że jego uczniowie będą czynili jeszcze większe znaki niż te, które czynił on sam. I tak rzeczywiście jest. W Dziejach Apostolskich opisuje się Piotra, który przechodząc pomiędzy ludźmi, rzuca swój cień na chorych, a ci powstają uzdrowieni. rzeczywiście w uczniach, którzy żyją Słowem Jezusa, widać moc i działanie Ducha Świętego, większe nawet niż w Jezusie, tak jak zresztą sam Pan zapowiedział. Ta moc i te cuda zjednują im serca innych. Uczniowie, jak pisze Łukasz, wszystko mają wspólne. Dzielą się majątkiem, sprzedają swoje dobra, dzielą je pomiędzy tych, którzy potrzebują i przyłączają się do uczniów Jezusa. To jest wspólnota, która naśladuje radykalnie styl życia Jezusa. Nie wiem, czy słuchając tego słowa mamy dziś na tyle odwagi, żeby aż tak radykalnie naśladować naszego Pana, zrezygnować z tego, co posiadamy tutaj, z dóbr materialnych i sprzedawszy to, po prostu służyć tym innym. To jest naśladowanie Jezusa. Oni trwają także na modlitwie w świątyni, jak opisuje to święty Łukasz. To jest ciekawa wzmianka i ważna, bo na tym etapie uczniowie Jezusa jeszcze nie oddzielili się od synagogi, nie oddzielili się od Żydów, ale widać już wyraźnie, że różnią się od nich tym, że świątynia służy im tylko jako miejsce modlitwy. Nie uczestniczą tam już w składaniu ofiar, ponieważ ofiarę jedyną zmartwychwstania Jezusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, celebruje się już w domach, czyli w tak zwanym kościele domowym. To jest Eucharystia, która wyróżnia pierwszą wspólnotę i daje jej siłę do życia tak jak Jezus. Daje im siłę do okazywania miłości wszystkim, tak jak okazywał to Jezus. Daje im także moc czynienia cudów, większą nawet niż posiadał ich Pan. W tej wspólnocie można spotkać miłosiernego. We wspólnocie, która nie żyje własną miłością, ale radykalnie żyje miłością Jezusa. We wspólnocie, która nie czyni dobra własnymi siłami i dla siebie, ale czerpie siłę do tego, aby czynić dobro dla drugich z Eucharystii. To jest źródło siły i świeżości także pierwszego kościoła chrześcijańskiego. To jest także ich tajemnica, tajemnica, dlaczego byli tak przekonujący dla innych. Tam po prostu widać miłosiernego Jezusa. Psalm 118. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech bojący się Pana głoszą Jego łaska na wieki. Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, lecz Pan mnie podtrzymał. Pan moją mocą i pieśnią. On stał się moim zbawcą. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się w nim i weselmy. Często rozważamy w naszych refleksjach nad Słowem Niedzielnym psalmy i warto to zmienić, bo to także jest bardzo głęboka i piękna modlitwa Kościoła, do której powinniśmy sięgać, znajdując tam inspirację do naszej modlitwy. Psalm 118, którego słuchamy w okresie Wielkiej Nocy, właściwie przez cały ten tydzień rozbrzmiewał w naszych liturgiach, to jeden z psalmów dziękczynnych. To psalm, w którym wierzący Izraelita, patrząc na swoje życie, życie, w którym doświadczył próby i cierpienia, wzywa ostatecznie całe zgromadzenie wszystkich swoich braci i siostry, wszystkich wierzących, aby razem z nim oddali chwałę Panu, który ocalił go od niebezpieczeństwa. Ta bardzo regularna, rytmiczna struktura psalmu sugeruje, że mógł on być recytowany w świątyni jerozolimskiej w formie dialogu. Psalm 118 należy do tak zwanego Hallelu, czyli grupy psalmów od 113 do 118, które recytowano w trakcie zabijania baranków paschalnych w świątyni jerozolimskiej. Baranka paschalnego przyprowadzał do świątyni ojciec rodziny i to on być może na zmianę z Lewitą recytował refren psalmu Dziękujcie Panu, bo jest dobry, wypowiadał te słowa Lewita, bo jego łaska trwa na wieki, wypowiadał być może ojciec rodziny. A więc należy ten psalm, który cytujemy dzisiaj, do obchodów liturgii paschalnej z czasów Jezusa ze świątyni jerozolimskiej. Odkrywamy tu także ślady modlitwy, którą posługiwał się sam Jezus ze swoimi uczniami w trakcie ostatniej wieczerzy. Także recytował psalmy z wielkiego, psalmy z Hallelu. W ten sposób recytując ten psalm włączamy się także w celebrację Paschy Jezusa. To o nim opowiada ten psalm. To o nim, który uderzony, popchnięty tak, aby upadł, został podtrzymany przez Pana. Właściwie Jezus upada w sen śmierci, śmierci ludzkiej, ale Ojciec podnosi Go z niej. Ojciec jest pieśnią, którą wyśpiewuje Syn, jest Zbawicielem, którego Syn ogłasza. Jezus to kamień, którego budujący odrzucili i który stał się kamieniem węgielnym, fundamentem nowej wspólnoty, wspólnoty Kościoła. W tym doświadczeniu Jezusa możemy także odnaleźć nasze własne doświadczenie i to kolejne miejsce, w którym spotykamy miłosiernego Boga. Miłosierny Bóg ocalił swojego Syna w chwili próby. Ocalił swojego Syna od śmierci i od upadku. Miłosierny Bóg okazuje także nam swoje oblicze w chwili życiowej próby i upadku. Kiedy wszystkie życiowe sytuacje wydają się sprzysiąc przeciw nam, kiedy wydaje nam się, że nikt już nie występuje w naszej obronie, kiedy nasze kroki chwieją się, kiedy słabniemy w drodze, On staje przy nas. Paradoksalnie próba staje się sytuacją, w której Bóg okazuje nam swoje miłosierne oblicze. Paradoksalnie, jak zresztą kończy się tymi słowami psalm, oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. Paradoksalnie możemy cieszyć się sytuacjami próby, doświadczenia także trudności, bo w nich jak nigdzie indziej objawia się to oblicze Boga zatroskanego o nas, miłosiernego, kochającego, który spieszy nam z pomocą, podtrzymuje nasze ręce, podtrzymuje nasze słabnące nogi, podtrzymuje także nasze serce, aby wciąż biło dla Niego. Jego łaska na wieki odkrywamy w takich sytuacjach. Jego łaska towarzyszy nam i nigdy nie przestanie towarzyszyć. Bóg miłosierny objawia się nam w szczególny sposób, kiedy doświadczamy ludzkiej słabości, kiedy przeżywamy życiowe próby. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy choć nie widzieliście, miłujecie Go. Wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie. A ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary – zbawienie dusz. Oto Słowo Boże. List Piotra, który czytamy dzisiaj, to jeden z dwóch listów, które pozostawił po sobie Piotr, głowa apostołów. Przyjmuje się, że list ten może być napisany w Rzymie przed rokiem 64 lub 67, w zależności od tego, kiedy umiejscowimy datę śmierci świętego Piotra. kierowany jest do wierzących w Azji Mniejszej. Piotr zapewne napisał ten list z pomocą któregoś ze swoich sekretarzy, może Sylwana, ponieważ język grecki jest tu na tyle poprawny, że trudno byłoby przypisać go rybakowi, prostemu rybakowi z Galilei. List skierowany jest do nawróconych chrześcijan zamieszkujących Azję Mniejszą. List ma na celu podtrzymanie ich wiary w obliczu prób, cierpień i przeciwności, których doświadczają. To jest bardzo króciutki, bo składający się tylko z 5 rozdziałów tekst, obfituje w zachęty i apele. W tym liście Piotr, nawiązując odrobinę także do psalmu, który przed chwilą analizowaliśmy, mówi o Bogu miłosiernym, który wykorzystuje nasze próby, cierpienia i przeciwności, aby pociągnąć nas do swojego królestwa. Tak, to jest piękny trzeci obraz oblicza miłosiernego Boga. Boga, który pociąga nas do swojego królestwa. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec. Rozpoczyna dzisiejszy fragment, który odczytujemy w niedzielę miłosierdzia święty Piotr. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo w wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych zrodził nas do żywej nadziei. Tutaj po raz pierwszy i jedyny w naszej liturgii pojawia się słowo miłosierdzie. Bóg ukazany jest tu jako ten, który rodzi nas, jako prawdziwy ojciec. Rodzi nie tyle fizycznie, co duchowo. Daje sens naszemu życiu, daje mu nadzieję. Ojcostwo w Biblii zazwyczaj kojarzy się także z formacją duchową człowieka. Nie wystarczy syna wydać fizycznie na świat. Trzeba mu jeszcze pokazać drogę życia i sprawić, żeby to życie przeżył szczęśliwie i z sensem. I tego typu ojcem jest nasz Bóg. On wskazuje nam drogę szczęścia i uczy, jak to życie szczęśliwie przeżyć. Święty Piotr pisze, że Bóg poprzez fakt wskrzeszenia Jezusa z martwych zrodził nas powtórnie. Anagennao używa się tu takiego greckiego słowa, którego używa tylko Piotr. Jeszcze raz pojawi się w jego liście w Nowym Testamencie w 23 wersecie, także pierwszego rozdziału. Tam będzie mowa o tym, że jesteśmy my chrześcijanie zrodzeni z nowego nasienia, powtórnie. Z nasienia Słowa Bożego. Czyli te fizyczne narodziny, które przeżywamy w tym świecie, to zaledwie początek naszej życiowej drogi. Potrzeba jeszcze drugich narodzin ze Słowa Bożego. Narodzin, u których podstaw stoi zmartwychwstanie Chrystusa. Słowo pełne mocy, słowo właściwie oświecone tajemnicą zmartwychwstania Chrystusa, no, rodzi nas do nowego życia. Kto zanurza się w słowie o zmartwychwstałym, kto kontempluje je, myśli o nim, kto odnajduje w nim także radość i drogę swojego życia, ten rodzi się na nowo. Rodzi się, jak mówi tutaj Piotr, do żyjącej nadziei. Czyli nieustannie towarzyszy mu nadzieja i wizja przyszłości w królestwie. Piotr pisze, że Bóg przez to słowo o Jezusie zmartwychwstałym rodzi nas do kleronomia, czyli dziedzictwa niezniszczalnego. Aftartos, tym greckim słowem, będzie się opisywało nowe ciało zmartwychwstania, niezniszczalne już w pierwszym liście do Koryntian. To dziedzictwo jest niepokalane i niewiętnące. Amarantos. Od tego nasz amarant. W Księdze Mądrości używa się tego słowa na określenie niewiętnącej mądrości. Czyli Bóg przez słowo o zmartwychwstaniu daje nam pewność, ten, który wskrzesił Jezusa z martwych, daje nam pewność, że oczekuje nas nowe życie w królestwie. To już nie jest wielka niewiadoma, to nie jest także przepaść, która oddziela nas, grzeszników, od Niego. Mamy pewność, że Jezus, który wrócił do Ojca, przygotował nam królestwo. Otwarł je dla nas. Królestwo, które już nie skończy się, tak jak nasze ziemskie życie. Już końca mieć nie będzie. Piotr mówi, że to królestwo Bóg strzeże dla nas. Przetłumaczyliśmy to jako zachowuje, ale strzeże dla nas pilnie w niebie. Ono jest dla nas. To tak jakby każdego z nas czekało po prostu spersonalizowane, przygotowane specjalnie dla każdego mieszkanie w tym królestwie. Bóg pieczołowicie przez swojego Syna przygotował nam miejsce. A teraz strzeże nas, abyśmy do tego miejsca dotarli. Bardzo pięknie Piotr opisuje ten proces, w trakcie którego ojciec troszczy się o to, żebyśmy znaleźli się tam, gdzie on chce, abyśmy byli. Jesteście, mówi Piotr, przez wiarę strzeżeni, frureo, mocą Bożą do zbawienia gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Przez wiarę strzeżeni, czyli na tyle, na ile wierzymy w Zmartwychwstałego, na tyle, na ile obejmujemy Go swoim sercem, na tyle jesteśmy bezpieczni w tej drodze do Królestwa. Strzeżeni. Tego słowa używa się także w liście do Koryntian na opisanie władcy, który strzeże pilnie murów miasta, tak żeby Paweł nie wydostał się z niego. W ten sposób Bóg pilnie strzeże nas samych, wiary w nas, abyśmy się w tej drodze nie zgubili. Widzicie, drodzy, jak wiele troski Bóg miłosierny wkłada w to, żebyśmy, uzyskawszy dostęp do Królestwa, także w nim się znaleźli. To Królestwo, jak mówi Piotr, objawi się w czasie ostatecznym dopiero w pełni, ale już dzisiaj mamy jego przedsmak, oglądając je w Zmartwychwstałym. Ostatecznie ta wizja Królestwa sprawia, że podporządkowujemy jej całe życie, także trudne wydarzenie naszego życia. Dlatego radujcie się, mówi Piotr, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. To musicie, to jest słowo bardzo ciekawe także w Piśmie Świętym, ono pojawia się często w kontekście Bożego planu. Smutek i doświadczenia są częścią Bożego planu, tak jak były częścią Bożego planu w historii Jezusa. Nie dlatego, że Bóg chce, abyśmy cierpieli i byli smutni, ale dlatego, że te wydarzenia zwyczajnie się pojawią w naszym życiu. Ten zepsuty świat i zepsute ludzkie relacje nam ich nie oszczędzą, ale Bóg jest w stanie obrócić je na nasze dobro. A więc radujcie się, mówi Piotr, bo w tych doświadczeniach przygotowuje się. Te doświadczenia nazywa jeszcze przy okazji peirasmoi, czyli próby, pokusy. W tych doświadczeniach przygotowuje się już i wasze wieczne życie, wasza wieczność. Przez to, mówi, wartość waszej wiary będzie większa niż ta zniszczalnego złota, bo przecież wasza wiara będzie wypróbowana w ogniu na objawienie się Jezusa Chrystusa. Piotr kończy ten fragment swojego listu, mówiąc: wy, choć nie widzieliście, kochacie Go, chociaż nie widzicie, przecież postępujecie za Jego słowem, a więc już dzisiaj w waszych sercach rośnie radość, która eksploduje w tym ostatecznym dniu, kiedy spotkacie Go twarzą w twarz. Ten bardzo piękny obraz, który mamy w drugim czytaniu, to obraz Boga miłosiernego, który pociąga nas do swojego Królestwa, który przygotował nam już wieczne dziedzictwo w niebie. Rzeczywistość, która jest nie do objęcia sercem i nie do opisania ludzkimi słowami. On nie tylko przygotował tę rzeczywistość, ale też robi wszystko, żebyśmy się tam znaleźli. Strzeże nas, strzeże wiary, którą w nas położył, tak abyśmy doszli tam, gdzie On miłosierny oczekuje już na nas. Także troszczy się o to, aby nie złamały nas życiowe doświadczenia i próby. Wszystkie trudności, które spotykamy w życiu, mają wypróbować naszą wiarę, tak żeby okazała się pewnym przewodnikiem w drodze do Zmartwychwstałego, do Jego Królestwa. Z Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych. Stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. W Ewangelii Jana Jezus zmartwychwstał ukazuje się uczniom trzy razy. Pierwszą, która go ujrzy, będzie Maria Magdalena. Później Jezus ukaże się 11, to jest ta scena, którą czytamy dzisiaj, zamkniętym w wieczerniku z obawy przed Żydami. I wreszcie nad jeziorem Genezaret spotka jeszcze raz Piotra, Tomasza, właśnie Natanaela, synów Zebedeusza i innych uczniów wraz z nimi. Dzisiaj usłyszymy o tym drugim spotkaniu, kiedy Pan przychodzi do swoich uczniów, do 11, a właściwie na początku 10, bo nie ma z nimi Tomasza. To są dwa spotkania, które dokonały się w ciągu jednego tygodnia. Te spotkania opisane są w tym samym klimacie, który towarzyszy całemu wydarzeniu zmartwychwstania. Wszyscy synoptycy, także Jan, opisują tę atmosferę niedowierzania, strachu i zamknięcia, która towarzyszy apostołom. Oni są absolutnie zagubieni i wstrząśnięci tym, co się dzieje. Są absolutnie bezradni i nie rozumieją tej tajemnicy, która dokonuje się na ich oczach, tajemnicy zmartwychwstania. Nikt nie oczekiwał tego, że wydarzy się właśnie według tego scenariusza, że zmartwychwstanie jedna osoba. Jeśli Żydzi oczekiwali jakiegoś zmartwychwstania, to było to zmartwychwstanie powszechne. Także uczniowie. Wydawało im się, że ta historia Jezusa po prostu już się zakończyła. Uczniowie boją się także Żydów, którzy mogą postąpić z nimi tak, jak postąpili z ich mistrzem. To wszystko tłumaczy zamknięte drzwi wieczernika. Ten wieczór, który zapada, doskonale oddaje także mrok i lęk panujący w ich sercach. Dla Jezusa, który w tej scenie okaże się rzeczywiście miłosierny, ten mrok i lęk naszego ludzkiego serca nie są absolutnie przeszkodą. On przecież pokonał najgęstszy mrok, mrok ludzkiej śmierci, zszedł na jej samo dno. Jak mówi także tajemnica naszej wiary, zszedł tam, gdzie znajdują się także potępieni, do Szeolu. Więc mrok nie jest mu straszny, on przywykł do wędrowania w mroku. Właściwie mrok przyzywa w jakiś sposób Jego, który rozświetla ten mrok swoim słowem, swoją miłością. A więc Jezus miłosierny znajdzie drogę także tutaj, w mroku i lęku serc swoich uczniów. Przedostanie się do nich, nawet jeśli drzwi są szczelnie zamknięte. W tej scenie Pan także ukazuje po raz kolejny swoją uwielbioną naturę. Ciało, nowe ciało zmartwychwstania, to ciało, dla którego przestrzeń i czas nie są już przeszkodą, ale przede wszystkim dla miłosierdzia Bożego przeszkodą nie jest nasz lęk i zamknięte serce. Pierwszym darem, jaki zmartwychwstały przynosi swoim uczniom, jest pokój. Pokój, szalom, eirene. W Biblii nosi zawsze te konotacje błogosławieństwa i szczęścia, nie tylko wiecznego, ale przede wszystkim doczesnego. Tutaj pokój w Ewangelii świętego Jana, pokój, który daje Jezus, oznacza przede wszystkim pewność, że On żyje. Ta pewność będzie oświecała całą drogę życiową uczniów. Będzie motywacją do głoszenia Jezusa zmartwychwstałego i uwielbionego. Da im także mnóstwo odpoczynku dla ich serc. To jest pewność, której się po prostu uchwycą, jak niewzruszonego kompasu w życiu. Ta pewność i doświadczenie Jego bliskości widzimy tutaj w Ewangelii Jana momentalnie zwycięża ich lęk, momentalnie rodzi radość. Uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana. Pan, udzielając daru pokoju, tchnie także w nich swojego ducha i obdarza ich misją odpuszczenia grzechów. Weźmijcie Ducha Świętego. To tchnienie u świętego Jana to aluzja do pierwszego tchnienia z Księgi Rodzaju, kiedy Bóg stwarzał świat i stwarzał człowieka, tchnął w nas swojego ducha. Zmartwychwstały tchnął w nas także ducha, który sprawił, że jesteśmy nowym stworzeniem. Ten świat dotknięty grzechem był po prostu na nic. On się rozpadł w kawałki. To tchnienie ducha Jezusowego stwarza nas na nowo. Stwarza na nowo i obdarza misją. Misją. Uczniowie mają nieść wszystkim pojednanie w imię Jezusa i przebaczenie grzechów. Tutaj po raz pierwszy w tak oczywisty sposób mamy do czynienia ze wzmianką o sakramencie pokuty i pojednania, którym posługiwać będą uczniowie Jezusa. Sakrament pokuty i pojednania, który wyrasta ze śmierci i zmartwychwstania Jezusa, w którym aktywnie działa Duch Święty, w rzeczywisty sposób wyrywa nas z więzienia grzechu. Jan będzie tu używał czasownika greckiego krateo, który sugeruje, że każdy, kto nie korzysta z przebaczenia grzechów w Jezusie, zamyka się w więzieniach. W więzieniu, za kratami, krateo, za kratami własnego grzechu. Pozostanie jego więźniem po prostu. Każdy, kto korzysta z tego sakramentu, wychodzi na wolność. Jest to sakrament ofiarowany tylko i wyłącznie przez miłosierdzie Boże, z Bożego serca wypływający, nie z naszych zasług. Tomasz, jak opisuje to Jan, nie był obecny za pierwszym razem w wieczerniku, kiedy Jezus udzielał uczniom swojego ducha i rozsiewał tak hojnie swój pokój. I nie chce wierzyć prostemu świadectwu uczniów, widzieliśmy Pana. Tomasz potrzebuje twardszych, empirycznych dowodów. Równocześnie gotów jest tych dowodów szukać. On nie zamyka się w swojej niewierze, bo to nie jest niedowierzający Tomasz. Za chwilę przekonamy się z tego dialogu, który on prowadzi z Jezusem, że jest to Tomasz niewierzący. Ale wielkość Tomasza polega na tym, że nie zamknie się w tej niewierze, ale będzie wciąż szukał zmartwychwstałego. Po tygodniu udaje się wraz z nimi do wieczernika. Jezus zmartwychwstały, to wcielone miłosierdzie pojawi się tam znowu, jakby specjalnie dla Tomasza, słuchając jego, wsłuchując się w bicie jego serca. Pozwoli mu dotykać swoich rąk i boku i wyraźnie nazwie stan, w którym tkwi jego apostoł. Jesteś niewierzącym, apistos. Nie bądź niewierzącym, Tomaszu. Tomasz, poruszony tym wezwaniem Jezusa, poruszony także jego widokiem, zdobywa się na jedno z najpiękniejszych wyznań wiary Nowego Testamentu. Mój Bóg i mój Pan. Już nie daleki, odległy, kosmiczny Jezus, ale mój. Imię Tomasz znaczy bliźniak. Toma po aramejsku i Dydymos po grecku znaczą to samo. Po prostu bliźniak. Oznacza to, że w tej historii on odgrywa rolę wzoru, paradygmatu każdego z nas, drogi każdego z nas. To jest troszkę nasz bliźniak, nasz brat bliźniak, w którym odbija się nasza droga do zmartwychwstałego. Ostatecznie na końcu tej historii Jezus będzie mówił: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Błogosławieni, bo ta niewiara Tomasza mogła równie dobrze sprowadzić go na tragiczną drogę samotności. Mogła oderwać go od Jezusa. Pan, zmartwychwstały Pan, bardzo wyraźnie definiuje jako groźny ten stan, w którym spoczywa jego apostoł. Na szczęście, jak mówiliśmy już, Tomasz nie zamyka się w swojej niewierze, szuka, wraca do wieczernika, nie odrywa się od wspólnoty uczniów. Wspólnoty, która odegrała tutaj także bardzo ważną i bardzo piękną rolę. Ich cierpliwa miłość, ich proste świadectwo sprawiły, że ten niewierzący brat nie zniechęcił się. Oni nie wykluczyli go i nie skazali od razu na margines, na potępienie, ale zachęcali widocznie, żeby poszedł razem z nimi. A w tej ostatniej scenie wyobrażam sobie, stoją przy nim cisi i zapatrzeni w ten cud miłosierdzia, który dokonuje się na ich oczach. Oni bardzo dobrze wypełnili swoją misję. Misję, w której Bóg wymagał od nich tylko cierpliwej miłości, przebaczenia i nieustannie otwartego serca, serca otwartego na ich niewierzącego brata. Wszystko to opisano w Ewangelii Jana, opisano jako wydarzenie dokonujące się w pierwszy i ósmy dzień tygodnia. To jest u Jana symbol dnia, w którym celebruje się Eucharystię, dnia, w którym gromadzą się chrześcijanie. To właśnie wówczas, w tej wspólnocie, obecny jest zmartwychwstały. Zmartwychwstały, który szuka zagubionych, który zaprasza także do bliskości z sobą wszystkich zagubionych. No i stawia przed nami poważne wyzwanie niespisywania nikogo na straty. nie wykluczania nikogo z tej wspólnoty, ale nieustannie otwartego serca, serca, przez które zmartwychwstały, miłosierny, okaże swoje miłosierdzie zagubionym.
Ksiądz dr Marcin Kowalski, przypomnę, biblista z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jest naszym gościem, dzisiejszym komentatorem. Zapraszamy już teraz do udziału drogą telefoniczną w naszej audycji, do pytań dotyczących Słowa Bożego usłyszanego i także do pewnie pytań, które jakoś łączą się z tą zbliżającą się niedzielą, kiedy właśnie będziemy przeżywać bardzo, bardzo doniosły moment, doniosłą chwilę, a więc kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II i oraz błogosławionego Ojca Świętego Jana 23. Już za moment pierwsze telefony. 655 23 55 dla Polski Północnej, dla Polski Południowej 655 23 56, dla zagranicy 655 23 33, 655 23 66, kierunkowy 48, do Polski, do Torunia 56.
Z gniazda, co przetrwało próby czas, w którym ran jest tyle, ilu nas, wzbił się w niebo niczym biały orzeł, urzeczony blaskiem gwiazd.
Tak jak strumień, co wypływa z gór, niosąc wodę dla spragnionych pól, swoim słowem nas do miasta wiedzie, gdzie anielski śpiewa chór.
Lecz muzyczko do niebiańskiej krainy, powiedz Bogu, że Go za to wielbimy. Lecz muzyczko do niebiańskiej krainy, powiedz Bogu, że Go za to wielbimy.
Podarte żagle tchną, w dniach niedoli pod opiekę ciął. Swą ojczyznę jak łupinkę kruchą na szerokie wody pchnął.
Dostrzegając nas wolności głód, mocą Boga Ojca sprawił cud. Suchą stopą przez czerwone morze przeprowadził polski lud.
Muzyczko do niebiańskiej krainy, powiedz Bogu, że Go za to wielbimy. Lecz muzyczko do niebiańskiej krainy, powiedz Bogu, że Go za to wielbimy.
Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, szukając Słowa Bożego, audycja cykliczna. Kto jest z nami?
Może Krzysztof Sochaczewa.
Witam Panie Krzysztofie, prosimy bardzo.
Ja mam takie pytanie, bo tutaj mieliśmy w Dziejach Apostolskich rozważanie o Eucharystii. I tam było trwali jednomyślnie we wspólnocie na łamaniu chleba i na modlitwach. I później dalej mamy, że codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach spożywali posiłek w radości i prostocie. I teraz mam pytanie, bo tam było powiedziane, że to łamanie chleba jest jako znak eucharystyczny. I teraz nie rozumiem tu jednej rzeczy. Jednomyślnie spotykali się w świątyni, a łamiąc chleb po domach. Czy ja mam rozumieć, że Eucharystia w tamtych czasach, nazwijmy to, nie odbywała się w świątyni jako wspólne zgromadzenie, tylko po domach? Bo później też święty Paweł w liście do Koryntian też mówi, tak więc gdy zbieracie się na spożywanie wieczerzy pańskiej, każdy z was wcześniej zabiera się do własnego jedzenia w swoim domu. Tak więc, bracia moi, gdy zbieracie się, by spożywać wieczerze, poczekajcie jeden na drugich, jeżeli ktoś jest głodny, niech zaspokoi swój głód w domu. I teraz właśnie mam pytanie, bo trochę tu nie rozumiem. Łamanie chleba w domu, czyli Eucharystia w domu, a w świątyni, jakby mi to ojciec mógł wyjaśnić.
Dobrze, panie Krzysztofie. Pozdrawiamy wszystkich.
Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobrze, dziękujemy bardzo za to pytanie, które jest ciekawe. Dotyczy historii także pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, czy tego, jak odbywały się rzeczywiście te pierwsze celebracje chrześcijańskie. W komentarzu do Dziejów Apostolskich wspomnieliśmy, że ta sytuacja opisana przez Łukasza, pierwszej wspólnoty, jest bardzo ciekawa, bo ona sytuuje się jeszcze na styku, kiedy gmina chrześcijańska, czy kiedy wspólnota chrześcijańska jest jeszcze częścią religii judaistycznej. Oni jeszcze nie oddzielili się od wierzących w Boga Izraelitów. Wciąż jeszcze widać uczęszczają razem z nimi do świątyni. Także Paweł, mimo że radykalnie głosi Ewangelię bez obrzezania wobec pogan, będzie w Dziejach Apostolskich portretowany jako ten, który przybywa do świątyni, składa ofiarę. A więc oni wciąż jeszcze uczęszczają do świątyni i to tam się modlą rzeczywiście. Także Piotr, uzdrawiając chromego, przecież znajdzie go pod bramą świątyni. Więc ta wspólnota spotyka się i modli w świątyni, ale ta świątynia, jak już mówiliśmy, jest dla nich tylko i wyłącznie miejscem modlitwy, czyli nie składają tam już ofiar, bo te ofiary zastępuje sukcesywnie najważniejsza ofiara Jezusa uwielbionego, czy Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Ten techniczne określenie łamanie chleba, które pojawia nam się tutaj w Dziejach Apostolskich, ono oznacza Eucharystię, która rzeczywiście sprawowana jest, rzecz jasna, nie w świątyni, bo tam składa się ofiary żydowskie według prawa żydowskiego, ale Eucharystię, którą celebruje się w domach, w tak zwanym kościele domowym. Więcej informacji na ten temat rzeczywiście dostarcza nam święty Paweł, który w pierwszym liście do Koryntian pisze wyraźnie, że takie Eucharystie odbywały się w domach i towarzyszyła im także agapa, czyli uczta, na którą przynoszono także pożywienie, spożywane jako symbol, czy nawiązanie może do tych ofiar biesiadnych, świątynnych, ale symbol wspólnoty, która gromadzi się i łączy razem już teraz w imię Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Takie Eucharystie w domach odbywały się zwyczaj oczywiście w domach znaczniejszych czy bogatszych ludzi. One miały to do siebie, że gromadziły większą ilość chrześcijan niż taki dom nawet był w stanie pomieścić, więc naturalne było, że pojawiały się zgrzyty i problemy. Ci, którzy byli bogatsi, przyjaciele takiego właśnie bogatego patrona, chrześcijanina, gromadzili się bliżej. Dla tych także stół był zastawiony obficiej, bo przynosili także więcej pożywienia. Natomiast biedota czy biedni cisnęli się gdzieś tam też na obrzeżach. I to właśnie Paweł piętnuje. Eucharystia to ma być moment, który jednoczy wspólnotę chrześcijańską. Dzieje apostolskie nie opisują jeszcze tych problemów, jakie pojawią się wkrótce w związku z celebracją Eucharystii w kościołach domowych, bo takie nazywamy, czyli takich, które zbierały się w domach znaczniejszych chrześcijan, którzy mieli warunki ku temu. Ale już widać tutaj, jak ta wspólnota odznacza się sprawowaniem Eucharystii, która dokonuje się rzeczywiście w domach, już nie w świątyni, gdzie tylko i wyłącznie się modlą.
I mamy kolejny telefon, szukając Słowa Bożego. Bardzo prosimy.
Bądź pochylony w Chrystusie, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Agnieszka z diecezji płockiej. Ja chciałam właśnie tak się odnieść do drugiego czytania z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Chciałam się zapytać, czy moje myślenie idzie w dobrym kierunku, mianowicie o tych doświadczeniach, przez które wartość wiary okaże się cenniejsza niż zniszczalne złoto. Mianowicie, czy mogłoby być komentarzem do tego wieża krzyża, święty jest też tajny taki fragment. Jeżeli chce się uczestniczyć w życiu Chrystusa, trzeba wraz z nim przejść śmierć krzyżową, podobnie jak on ukrzyżować własną naturę przez umartwienie i zaparcie się siebie oraz wydać się na ukrzyżowanie w cierpieniu i śmierci, tak jak je Bóg ześle czy dopuści. Czy to jest w dobrym kierunku właśnie o tych doświadczeniach trudnych w myślenie? Tak się chciałam zapytać po prostu.
Dziękujemy Pani Agnieszko, pozdrawiamy.
Na pewno. Sam Jezus w Ewangelii mówi, że Jego uczniowie, jeśli chcą rzeczywiście pójść za Nim, muszą najpierw przejść razem z Nim tę drogę krzyżową, to znaczy drogę, która nie oznacza tylko i wyłącznie cierpienia czy cierpień fizycznych i na pewno nie oznacza cierpień, które Bóg zsyła, którymi chce nas utrapić, ale przede wszystkim drogę rzeczywiście oczyszczania swoich intencji, serca, drogę wierności swojej misji, drogę wykraczania poza własne egoizmy, walki z grzechem, drogę, w której człowiek przekracza także na wiele sposobów samego siebie, to stare ja, które ciągnie do dołu, które tylko i wyłącznie zwraca się ku sobie samemu. Święty Paweł będzie także pisał o tym, że na tyle, na ile w liście do Filipian zanurza się w te tajemnice Jezusa ukrzyżowanego i uczestniczy w krzyżu Jezusa, na tyle także ma nadzieję powstać razem z Nim do wiecznego życia, czyli z martwych. Rzeczywiście stopień, w który uczestniczymy w pasji Jezusa, w Jego krzyżu, wyznacza także stopień, w którym uczestniczyć będziemy w Jego zmartwychwstaniu. Ta powaga życia chrześcijanina wiąże się z tym, że w tym życiu ograniczamy także się na wiele sposobów dla dobra innych i dla dobra Ewangelii. Rezygnujemy czasami z rzeczy, które słusznie nam się należą, tak jak Jezus zrezygnował ze swojej chwały. My rezygnujemy z naszego czasu, często wolności, aby modlić się, głosić Ewangelię, aby oddawać ten swój czas, wolność, życie drugiemu. To jest konkretna droga krzyża, tak, i droga oczyszczania swojego serca z egoizmu, która ostatecznie prowadzi do zmartwychwstania. Tutaj Piotr mówi jeszcze o innego typu doświadczeniach, które będą nam dane, nie tylko ten wysiłek z naszej strony, takiego życia wewnętrznego, ale także przede wszystkim cierpienia, próby, których nie oszczędzą nam inni. Święci i błogosławieni mówią o krzyżach, które wkładają na nas także inni, czyli te trudne osoby, często relacje, wszystkie te sytuacje, w których tak trudno nam otworzyć się na drugiego, zmienić swój sposób myślenia, także w których jesteśmy ranieni, do pewnego stopnia krzywdzeni. To są także wyzwania czy sytuacje, w których oczyszcza się nasza wiara i miłość. Także za nie powinniśmy dziękować, bo ostatecznie dzięki nim i przez nie otwieramy się bardziej na Ducha Świętego, kiedy już doświadczamy granic także naszych ludzkich możliwości, kiedy tak po ludzku opadają nam ręce, kiedy czujemy się słabi. To właśnie tu robi się miejsce dla Bożego Ducha i na tą nową jakość życia, na tą nową, oczyszczoną wiarę. Także dlatego właśnie Piotr dziękuje za te wszystkie doświadczenia, a nawet zachęca, żeby się nimi cieszyć, ucieszyć przed Panem, bo w nich widać już to nowe życie, życie zmartwychwstania.
I mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, proszę bardzo. Szczęść Boże, tylko proszę przyciszyć radio dobrze i jest tego na antenie.
Dobrze. chwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi, już jest tak przecież. Chciałem dzisiaj wspomnieć, bo było w pierwszym czytaniu, o tym, że wszyscy razem wspólnie byli na łamaniu chleba i wszystko mieli wspólne, tak jakby czuli, że są jedną rodziną, razem sobie pomagają, nie ma lepszych i gorszych. I też było wspomniane o miłosierdziu w tym ostatnim czytaniu. I tutaj, no, jak papież ostatnio był w 2002, była pielgrzymka Jana Pawła II, czterokrotnie, jak występował, czterokrotnie mówił o miłosierdziu, o wyobraźni miłosierdzia, żeby w trakcie tych przemian, które się dokonują, ludzie widzieli tych swoich braci cierpiących z głodu, nie mających pracy, będącymi bezrobotnymi. No gdzieś straciliśmy ten testament Ojca Świętego, który pozostawił po ostatniej pielgrzymce i w łagiewnikach zostało uświęcone miłosierdzie Boże, wniesiono wielkie sanktuarium, mamy dzienniczek siostry Faustyny i jakoś sprawy społeczne, no jakby bardziej modlitwa, nasze przeżycia religijne są ważne, a to, żeby widzieć drugiego człowieka, rozumieć zmiany zachodzące w świecie i to, co zrobić, żeby właśnie inni bracia nie cierpieli, żeby było inaczej, jakoś umyka nam w tych całych rozważaniach, zagłębianiu się w sprawach religijnych. No to może tyle, szczęść Boże.
Dziękujemy panu Andrzejowi, szczęść Boże.
Dziękujemy za przywołanie tu także postaci Jana Pawła II. To prawda, że życie społeczne jest wciąż dla nas ogromnym wyzwaniem. Ten testament papieski wyobraźni miłosierdzia wciąż czeka także na jego praktyczną aplikację. Myślę, że czynimy także sporo wysiłków, aby tak było. Wspomnijmy choćby działalność potężną, działalność Caritas, czy także różnego rodzaju fundacji, dzieł chrześcijańskich, wolontariuszy, którzy starają się w jakiś sposób te wyobraźnie miłosierdzia rozwijać w nas. Może na płaszczyźnie ekonomicznej rzeczywiście zawsze trudniej to robić i tu czeka nas jeszcze sporo pracy, to prawda. Niemniej jednak zwróciłbym uwagę na źródła tej wyobraźni miłosierdzia, tak jak w pierwszym czytaniu podkreśla to Łukasz w Dziejach Apostolskich. One bardzo głęboko tkwią w tej stylu życia eucharystycznym. Jan Paweł II jeszcze jako kardynał w swoich wierszach, w swoich poezjach modlił się o to, aby być jak Jezus eucharystyczny, czyli taki, który łamie się i rozdaje braciom. Ta mentalność, czy ta wyobraźnia miłosierdzia korzeniami tkwi w Eucharystii. Ta wspólnota pierwszych chrześcijan ma siłę do tego, żeby naśladować swojego mistrza i do tego, żeby dzielić się rzeczywiście tym, co posiada z innymi, ponieważ ona autentycznie żyje bliskością zmartwychwstałego i uwielbionego Pana, czyli autentycznie uczestniczy w Eucharystii. Eucharystii, która jest znakiem przecież najgłębszej wspólnoty. Gdybyśmy dobrze przeżywali jako chrześcijanie naszą Eucharystię, łatwiej byłoby nam wychodzić ku braciom także i łatwiej byłoby nam okazywać tą wyobraźnię miłosierdzia. Papież tutaj genialnie także uczył nas tego właśnie. Jest to papież, który pozostawił po sobie także bardzo głębokie dokumenty dotyczące właśnie przeżywania tajemnicy eucharystycznej, a równocześnie papież tak głęboko zaangażowany w życie społeczne. To te dwa bieguny właściwie i ten mistycyzm prawie i głęboka więź Jana Pawła z Jezusem Eucharystycznym i przełożenie na płaszczyznę społeczną są tutaj jak najbardziej zrozumiałe. Może mamy do przepracowania ten drugi element, zgoda przełożenia jego nauczania na praktyczną płaszczyznę życia społecznego. Niemniej jednak im głębiej żylibyśmy i potrafimy żyć Eucharystią, Jezusem Eucharystycznym, tym bardziej także jesteśmy wrażliwi na potrzeby naszych braci.
Dziękujemy i kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja, szukając Słowa Bożego. Audycja biblijna, cykliczna. Prosimy.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcze, ja tak się przysłuchuję właśnie tej rozmowie, tutaj z Podlasia dzwonię.
Imię pana, jeśli można.
Przemek.
Przemek.
Dokładnie tutaj diecezja drohiczyńska. I tak po prostu może to nie do końca będzie, powiedzmy, takie pytanie w ten temat trafione, bo też nie od początku słucham, ale tu chodziło o Eucharystię i mam takie zapytanie. Jak to jest tak naprawdę właśnie w momencie przyjmowania Eucharystii? U człowieka czasami ewidentnie czuć, że no to jest taka sprawa naprawdę bardzo, bardzo głęboka i jest ta taka łaska Boża, żeby po prostu czuć samego Jezusa, że człowiek po prostu może tak jakby oddać mu wszystko, polega na tym i po prostu ma tą nadzieję, że to wszystko, co robi, jakaś ta ofiara właśnie taka z własnego cierpienia ma sens na to życie wieczne, że to jest tak jakby taki zadatek. A czasami jest tak, że człowiek po prostu lepiej się czuje, powiedzmy, wchodząc do sklepu, robiąc zakupy, przepraszam za takie porównanie, niż czasami przyjmując samego Chrystusa. I to jest taki po prostu mętlik w głowie. Czy to jest tak, że jeżeli ktoś po prostu pogłębia ten temat wiary, to ta jednak ciemna strona stara się za wszelką cenę po prostu człowiekowi, że tak powiem, dokładnie dać odczuć, że tam nie ma tak naprawdę nic, że to po prostu się mija w ogóle z celem. Czy po prostu sam Jezus nas sprawdza i właśnie nie daje nam tego odczuć? Czy po prostu to człowiek jest zamknięty na to sam w sobie? Jaki to jest właśnie taki główny powód czasami takiego braku po prostu takiego przeżywania, tak jak to być powinno? Także to jest takie moje pytanie. Ja jestem takim człowiekiem, że tak może za dużo analizuję, ale poniekąd to też taki mój właśnie krzyż, że ja zbyt wnikliwie może sami w coś wchodzę. Także to by było tyle. Bardzo bym prosił jakąś tam taką odpowiedź, która by chociaż w jakiejś części zaspokoiła moją ciekawość i oczywiście szczęść Boże, wszystkiego najlepszego.
Mhm. No, dziękujemy bardzo za to pytanie. Bardzo dobre i bardzo praktyczne i bardzo głębokie, także to wcale nie należy się bać wnikać głębiej czy próbować zrozumieć tych mechanizmów, które pojawiają się w nas. Wszyscy kierownicy czy mistrzowie życia duchowego mówią, że te myśli, które rodzą się w nas podczas modlitwy, one są równie ważne, bo mówią nam o tym, czym żyjemy tak naprawdę. I rzeczywiście tak będzie. Jesteśmy tylko ludźmi zanurzonymi w tym świecie, a więc nasza obecność na Eucharystii często wiąże się z taką burzą. Wszystko to, co nosimy w sobie, o czym myślimy, pracujemy przecież nad wieloma rzeczami, przynosimy to na Eucharystię. To mówi nam o tym, co zaprząta nasz umysł, nasze serce i nie należy się tego bać i nie należy sobie tego strasznie wyrzucać. Tacy po prostu jesteśmy. Najlepiej oddać to Jezusowi także, ten cały mętlik, burzę, o której tu było wspomniane. Oddać to Panu. Mieć wobec siebie też dużo cierpliwości, bo każda modlitwa jest oczywiście próbą naszej natury, jest w jakimś sensie darem. Darem, w którym pierwszym, który modli się w nas, powinien być Duch Święty, a więc po pierwsze dużo zrozumienia do samych siebie, bo tak po prostu jesteśmy, nawet stając przed naszym Panem. Po drugie, może więcej wołania do Ducha Świętego, także kiedy takie trudności się pojawiają, one oczywiście świadczą o naszym życiu, także pełnym zabiegania, ale także są próbą, to rzecz jasna, zły także próbuje odebrać nam to, co najcenniejsze, oderwać nas od spotkania z Panem, a więc tu warto wzywać się także Ducha Świętego. A po trzecie, jeśli mógłbym jeszcze coś powiedzieć, to zazwyczaj dobre przeżycie Eucharystii wiąże się także z jej przygotowaniem wcześniejszym. Czyli jeśli sięgniemy sobie do czytań, do Ewangelii, którą usłyszymy podczas Eucharystii, jeśli spróbujemy przeżyć już odrobinę wcześniej to wszystko, co pojawi się także w Słowie, to powinno wyciszyć nasze serce także i przygotować to na spotkanie z Panem.
I mamy kolejny telefon, ale związany także z najbliższą niedzielą. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy co
dyrektor. Bardzo serdecznie pozdrawiam księdza profesora, ojca, wszystkich. Słucham, chciałem tylko powiedzieć słuchaczom Radia Maria, telewidzom. Kochani, mówcie jedni drugim, że można słuchać, ja słucham w tej chwili w Rzymie, przez internet, na telefon, tylko aplikację wziąć na naszym portalu Radia Maria jest, można oglądać i słuchać właściwie to w całym świecie. Także i wielkie rzeczy. Księży, profesorze, no i dziękujemy wszystkim. Jest naprawdę nastrój wspaniały na lotnisku i obsługa, i ludzie zaczepiają, cieszą się wszyscy. Pełno ludzi jedzie do Rzymu, ale ci, co nie jadą, co na przykład jadą gdzieś do pracy, do Norwegii, do Holandii, do gdzieś do Hiszpanii. Takich spotykałem ludzi. Wszyscy pozdrawiają, żałują, że nie mogą jechać. Widzi się wielkie takiego podniosłego ducha. Coś takiego u wszystkich. Tak samo w Rzymie tutaj, na lotnisku w Rzymie. No, piękna sprawa. Naprawdę podnieśmy po prostu ducha naszego. Powiedziałbym w górę serca. To czuje się jak Jan Paweł II. Pięknie działa, jak ludzie cieszą się. Mówią największy z rodu Słowian Polaków. Nikt tyle nie zrobił dla Kościoła, dla świata z Polaków i dla Polski, co Jan Paweł II. Także cieszmy się. I tym, co tam ludzie jakiegoś, powiedziałbym, no jeszcze serca jakiegoś takiego, powiedziałbym, twardego serca, prawda, to jeszcze no nie mają takiego, jeszcze nie doszli do tego, żeby mieć serce, to powiedziałbym, nie z kamienia, tak, trzeba się modlić za tych ludzi, błogosławić i nie dajmy sobie odebrać tej radości przez te no, takie zachowania niegodne zachowania w telewizjach, gdzieś tam w Sejmie, jak tak nie chcę nikomu ubliżyć, ale jak zobaczyłem to, co w Sejmie się działo, to mówię, jak byłem dzieckiem czy chłopakiem, to takich ludzi u nas się nie wpuszczało nawet do przedsionka. Naprawdę, z takim zachowaniem. A teraz mamy w Sejmie takie zachowania. Tym bardziej trzeba się modlić, błogosławić i współczuć. Mam nadzieję, że oni też się zmienią. To są też przecież nasi bracia w człowieczeństwie najpierw, a później może i w narodzie. Także trzeba tu pracować, nad tym nie zniechęcać. Nie dajmy się zabrudzić temu. Tak. Nie dajmy się. Jak takie wielkie święta są, to diabeł działa. Także wielkie. Nie dajmy się, po prostu nie odwróćmy uwagi naszej od tych pięknych dni przeżycia. To tyle. Księże, tak profesorze, dzięki za to, za posługę księdza.
Bardzo dziękuję.
Tak, za chwilę będę się widział z księdzem profesorem Witczykiem.
Serdeczne pozdrowienia też dla profesora, tak, dla ojca dyrektora w Rzymie. Cieszymy się.
Tak, dla wszystkich. Księże, profesorze, że pozdrawiamy i Kielce, i Kul, i rodziców księdza, wspaniałą rodzinę.
O, dziękuję bardzo,
tacy siostra. Rodzice wspaniali, że księdza tak dali księdzu, przekazali wiarę. Dali szansę na studia, a ksiądz wykorzystał te talenty, także gratuluję księdza. Dziękuję. Wielkie rzeczy. Każdy z was jest przykładem tych wielkich rzeczy. Szczęść Boże. I radzę powiedzieć wszystkim, że można wziąć aplikację z naszego, prawda, portalu Radia Maryja i słuchać Radio Maryja w całym świecie i oglądać telewizję Trwam. Kto ma tylko trochę telefon taki, ten, no, żeby był przystosowany do tego. Mhm. To są, teraz te telefony są, prawda, ojcze?
Tak, tak, nie brakuje. Dziękujemy bardzo ojcu dyrektorowi, pozdrawiamy, z Panem Bogiem. Ojciec dyrektor, na zakończenie naszej audycji, księże doktorze, także chyba dwa zdania zachęty do tego, żeby w niedzielę słuchać Słowa Bożego, ale tak, i żyć też tak. Kanonizacją, połączyć to.
No, dziękujemy bardzo ojcu dyrektorowi za tę atmosferę święta, miłosierdzia, w którego w jakiś sposób centrum staje także nasz wielki rodak Jan Paweł II. W nim rzeczywiście widać objawienie Bożego miłosierdzia, o którym tu dzisiaj mówiliśmy, to piękne biblijne objawienie Bożego miłosierdzia i życiowe objawienie Boga, który objawia się we wspólnocie. Jan Paweł II przecież przewodniczy Kościołowi, w którym żyje rzeczywiście miłosierny. Kiedy patrzyło się na jego życie i kiedy patrzy się na niego dzisiaj, to widać to miłosierne oblicze Boże, które jego samego wyratowało przecież z wielu życiowych prób miłosiernego Boga, który rzeczywiście w nim pociąga nas do swojego królestwa. To był tak autentyczne, pełne radości przeżywanie chrześcijaństwa. I także to miłosierdzie Boże w Janie Pawle II skierowane wyraźnie ku zagubionym. Rzeczywiście to był pasterz, który jak Jezus szukał tych, którzy są zgubieni, dialogował z tymi, którzy są daleko, także przepraszał za grzechy Kościoła. Wszystko po to, żeby przybliżyć się do Królestwo Boże czy Kościół, wspólnotę współczesnemu światu. Dzisiaj dziękujmy Bogu za tę niedzielę kanonizacyjną, za Jego miłosierdzie, którego sługą był Jan Paweł II, święty Jan Paweł II już wkrótce, i za to przepiękne objawienie Bożego miłosiernego oblicza w nim. Oby takie samo objawiało się w naszym życiu, kiedy Go naśladujemy.
Bóg zapłać. Dziękujemy. Dzisiaj nasz gość, ksiądz dr Marcin Kowalski, biblista Instytutu Nauk Biblijnych, KULU. I kończy się audycja Szukając Słowa Bożego. Słuchamy hymnu na beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II. Otwórzcie drzwi Chrystusowi.